Temat, jaki chciałbym dzisiaj poruszyć, nazwałem to kazanie w ten sposób. Od egoisty do miłości. Kochani, temat jest mocny, a więc trzymajcie się mocno foteli. W pewnych momentach będzie nam czasami niewygodnie, ale nie przejmujcie się. Jesteśmy w trasie, jesteśmy w drodze i my zdążamy do miłości. Zdążamy do miejsca, kiedy ty i ja staniesz się miłością. Dokładnie. Nie tylko będziesz miał miłość, ale będziesz po prostu w tej naturze Bożej funkcjonował i chodził. Ale zanim tam dotrzemy, chciałbym, żebyśmy mogli krótko sobie zdefiniować czy przypomnieć, kim jest egoista. Kto to jest egoista? Czy spotkaliście kogoś takiego na swojej drodze?
Czasami
widać gdzieś, tak? Jak myślicie, dobrze żyje się z kimś takim?
Nie.
Jak wiemy, tak naprawdę człowiek rodzi się egoistą. I nawet te niewinne dzieci nasze, malutkie, to jest obraz czystego egoizmu często. Dzieci wołają, to jest moja zabawka, to jest moja, kiedy potrafią się o to bić, gryźć, szczypać. Kiedy ciągle mówią daj, 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 kiedy płaczą, kiedy kopią nogami w sklepie, chcą jakiegoś lizaka, a ty nie chcesz dać, tak, prawda? Oni się w ogóle nie przejmują, że robią ci wstyd, że to jest w ogóle jakaś chora sytuacja. Najważniejsze jest to, żeby one miały, tak? Taki czysty egoizm, można powiedzieć. Dobrze, ty małych dzieci nie ma, więc nie czują się obrażone. Ale jak myślicie, czy ludzie wyrastają z egoizmu?
Nie, już nie jest.
Nie zawsze.
Wiecie, z moich obserwacji ludzie nie wyrastają z egoizmu, natomiast uczą się go kamuflować. Czyli stwarzają pozór, że oni nie są egoistami, tylko są altruistami, czy ludźmi naprawdę o takim sercu dobrym. Niestety, stara natura jest naturą egoistyczną. I nawet to, co ludzie próbują robić dobrze, czy dla kogoś, niby z miłości, jednak w tym zawsze jest jakiś podtekst, coś dla mnie, tak? Jakąś korzyść muszę mieć dla mnie. Czysta miłość ma taką cechę, że nie szuka swego. Egoista szuka swego. Nawet czyniąc dobrze komuś, szuka w tym coś dla siebie. Tak?
Coś musi uszczknąć.
Tak, coś musi uszczknąć. Choćby troszeczkę chwały, choćby troszeczkę, że ktoś zwróci na niego oczy. Dobrze, spróbujmy. Przeczytam wam kilka takich wypowiedzi ludzi, którzy zajmują się innymi ludźmi i zdefiniowali, czym jest egoizm. Posłuchajcie. Egoizm, czyli nadmierna albo wyłączna miłość do samego siebie. Egoista kieruje się przeważnie własnym dobrem i interesem, nie zwracając zbytniej uwagi na potrzeby i oczekiwania innych. Odnosi wszystko do siebie, patrzy na świat przez pryzmat ja. Nie uznaje systemu wartości społecznie akceptowanych, żyjąc zgodnie z własnymi wartościami i przekonaniami. Zgadzamy się? Jesteś w tym? Inna taka definicja. Egoizm to agresywna życiowa postawa, która polega na tym, że działania napędza własne dobro i interes. Jednocześnie to instynkt przetrwania i obrony siebie, która może przybrać postać niebezpiecznej anomalii, gdy cele osobiste są realizowane kosztem innych i występuje skupienie tylko na sobie. Egoista przybiera maskę altruizmu jedynie dla własnego celu, gdy musi się zrewanżować. Służy to wtedy jego celowi i tak to postrzega. Uważa, że taka postawa mu służy, bo gdy nastawia się na siebie, inni nastawiają się na niego, w konsekwencji pomagają mu, szanują. Kilka takich przykładów z życia. Na przykład w naszych związkach, domach, rodzinach. Egoista nie wydaje się zainteresowany być twoim życiem, tylko prowadzi monolog o swoim. Ignoruje twoje potrzeby, na przykład w planowaniu przyszłości, a żyje tylko dla swoich przyjemności. Wydaje się potrzebować Ciebie, abyś była Jego, dla Jego potrzeb i na pokaz, podczas gdy On nie daje z siebie nic. W stosunku do tego, co proponujesz i planujesz, nic nigdy nie jest wystarczająco dobre, ciekawe, fajne. Można by pokusić się o stwierdzenie, że w stosunku do Ciebie wykazuje On nawet pogardę, traktując Cię z góry, uważając, że wszystko robi lepiej. Niestety, ciągła krytyka, cały czas w Twoim kierunku są zupełnym przeciwieństwem do definicji szacunków, który partner powinien Cię darzyć. Egoista na pewno nie jest osobą, która pomyśli o tym, aby zamiast obejrzeć odcinek ulubionego serialu, pojechać do przyjaciela, który ma jakiś problem. Egoista nie wpadnie również na to, aby przekazać jakąś kwotę na szczytne cele charytatywne. Dla egoisty najważniejsza jest bowiem tylko jedna osoba na świecie. On sam. W sytuacji, gdy egoista stanie przed wyborem dostać uprawnioną rzecz, ale skrzywdzić tym kogoś innego, lub stracić tę rzecz, ale nie wpłynąć negatywnie na innych, nie będzie się on wahał. Wybierze siebie. Egoiści nie zastanawiają się nad różnymi powszechnie uznawanymi systemami wartości i regułami życia społecznego. Kierują się oni wyłącznie tymi zasadami, które to oni sami uznają za stosowne. Partnerka, która jest egoistką, która nie lubi znajomych swojego partnera, na pewno nie uda się na spotkanie z nim. Nawet wtedy, kiedy to będzie wiedziała, że ukochanemu na tym zależy. Partner egoista nie dopuści z kolei transmisji meczu, nawet w sytuacji, kiedy jego partnerka w tym samym czasie będzie miała wizytę u lekarza i chciałaby, aby mężczyzna jej podczas niej towarzyszył. Jeszcze jedna taka historia w pracy. Środowisko zawodowe funkcjonowanie z egoistą zdecydowanie proste nie jest. Wykonując z nim wspólny projekt, ciężko liczyć na jego jakąkolwiek pomoc. Egoista będzie próbował się wybić, pokazać, że to jego udział w zadaniu był kluczowy i najistotniejszy. Nie myśląc przy tym, jaki to będzie miało skutek dla reszty zespołu. Nawet widmo tego, że koledzy mogą przez jego zachowania na przykład stracić premię, nie będzie argumentem wystarczającym do tego, aby egoista zmienił swoje postępowanie. Wtedy zaś, kiedy ktoś będzie potrzebował jakiejś pomocy, na przykład z powodów osobistych, będzie szukał zastępstwa, wtedy, kiedy miałby pełnić w pracy dyżur, osoba egoistyczna, jeżeli tylko nie będzie jej to pasowało, nie będzie widziała potencjalne korzyści dla siebie, na pewno nie wyciągnie pomocnej ręki. Mam nadzieję, że nikt na sali nie został zasmucony. My mówimy o pewnym człowieku, tak? Jak teraz wyjść z tego miejsca, w którym rodzi się człowiek i przejść do miejsca, w którym mieszka Bóg? Czy miejsca, o którym też tutaj Sławek wspomniał, podobieństwa do Jezusa? A więc być naprawdę osobą, która kocha, osobą, która no właśnie kocha.
Nie szuka tego.
Pierwsza taka rzecz, to musimy sobie, więc zatem jaka jest droga? A więc pierwsza taka rzecz to jest to urodzenie egoisty, czyli tego starego Adama. Rodzi się człowiek. I ten człowiek jest opisany w Galacjan 5, 19-21. W jaki sposób, jakie rzeczy w jego życiu się mogą pojawiać? Możemy to krótko zobaczyć. Galacjan 5, od 19 do 21, czytamy tam takie słowo. Wiadomo, co bierze się z ciała, czyli tego człowieka starego, egoisty. Nierząd, nieczystość, rozpusta. A więc egoista jest zainteresowany tą przyjemnością seksualną i nawet jest gotowy czasami poświęcić coś cennego, żeby sobie pohulać. Chodzą do takiego miejsca, że mówią, no w końcu coś mi się od życia należy, a okazja się trafiła, więc co tam będę patrzeć na dzieci i na moją żonę, tak? Trzeba skorzystać. oddawanie czci bożyszczom, a więc tu jest taka mowa o stawianiu czegoś ponad Boga. Myślę, że egoista jest osobą, która stawia samego siebie nawet ponad Boga i Bożą wolę, tak? Najważniejsze dla niego jest to, żeby była jego przyjemność czy rzecz. Na pierwszym miejscu czary, wróżbiarstwo, czary. Są to rzeczy, kiedy egoista próbuje manipulować też innymi osobami. To jest bardzo ważne, zwłaszcza w małżeństwie. To tak na marginesie. Nie manipulujmy swoim współmałżonkiem. Manipulacja polega na tym, że my zabieramy komuś wolną wolę. Bóg tego nie robi. Nie wymuszamy na kimś poprzez poczucie winy, strach, czy to, że ktoś coś nie dostanie, tak? Jeżeli nie zrobi tego, co ja chcę. To jest manipulacja. My wchodzimy w obszar czarów w swoim życiu. Ta osoba się bardzo źle czuje i nawet kiedy cokolwiek zrobi dla nas, ona nie zrobi tego z miłości, z wolności, tylko pod wpływem presji, pod wpływem lęku przed tobą. To jest złe. Tak działa nasz wróg. Wrogość. Kiedy egoiście ktoś stanie na drodze, to on się po prostu robi zły. Jak ktoś może mi po prostu zabrać mój cel, do którego dążę? Kłótliwość. Jest z tym związana właśnie, że człowiek taki wpada w takie dyskusje, kłótliwość, bo próbuje coś swojego, swoją rację czy swoje rzeczy zachować. Zazdrość. Egoista jest osobą zazdrosną. Kiedy widzi, że komuś się powodzi, to go po prostu szlak trafi. Kiedy widzi, że ktoś przyjechał nowym samochodem, to sobie myśli, dlaczego on, a nie ja? Jeżeli ktoś ma awans w pracy, to go po prostu żyła mu tutaj skacze, że on będzie teraz więcej zarabiał, a ja ciągle zarabiam tą podstawę. Porywczość. A więc to wynika, później wynikają różne takie emocjonalne rzeczy. Zaczepność, ja tutaj mam trochę inne tłumaczenie, przepraszam. Zaczepność. Chrnąbność, brak troski o jedność. Egoista nie jest zainteresowany jednością. On jest zainteresowany jednością ze samym sobie. Tak? A więc jeżeli w kościele nie pasuje mu coś na przykład, to po prostu on zmienia. Bo on jest zainteresowany nie tym, co tutaj się dzieje, czy może przejść jakąś trudną chwilę z kościołem, tylko po prostu jest zainteresowany, aby mnie było dobrze, aby ja wzrastał i tak dalej. Zawiść, chęć mordu, pijaństwo, rozpasanie i tym podobne. Zapowiadam wam teraz, tak jak czyniłem to wcześniej, że ci, którzy się tych rzeczy dopuszczają, nie dziedziczą Królestwa Bożego. Ale widzimy, ten stary człowiek, ten stary egoista, on nie nadaje się do Królestwa Bożego. Kto z was posadziłby osad w swoim pięknym ogrodzie? Nikt?
Chyba, że ozdobny.
Tak. Ale nie mówimy o tym. Osad taki w ojcu po prostu. Zwykły. Niestety, kiedy czytamy o tych cechach człowieka starego egoisty, czy widzimy tutaj taki chwast? Czy to jest chwast? Nierząd, nieczystość, rozpusta, wydaje się bogochwalstwo, czary, wrogość, kłótliwość, zazdrość, porywczość, zaczepność, krwawość i tak dalej. Czy to są chwasty? Nie do końca jesteśmy przekonani, ale to są chwasty. To są chwasty. One się nie nadają do Królestwa Bożego. Bóg nie ma nic wspólnego, to pochodzi z natury szatana. Naprawdę, to nic z tego nie pochodzi z natury Boga. To jest natura szatana. Jaka jest droga, żeby uzdrowić takiego człowieka? Oczywiście pierwsza rzecz jest, kiedy egoista zdaje sobie sprawę z łaski Bożej i nawraca się do Boga. Widzi te swoje życie i nawraca się do Boga. Wtedy następuje w nim coś niesamowitego, coś co nazywamy nowym narodzeniem. Bóg wszczepia w tego człowieka swoją Bożą naturę. Drugim Piotra w pierwszym rozdziale możemy przeczytać od trzeciego wiersza. Drugi Piotra list, pierwszy rozdział od trzeciego wiersza czytam. Ja mam czasami trochę inne tłumaczenie, dlatego nie denerwujcie się, że macie coś nie tak w swojej Biblii. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. I czwarty wiersz, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami czego?
Boskiej natury.
Jaka jest natura boska?
Miłość.
Miłość. Uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga ze sobą pożądliwość. A więc zobaczcie, Bóg zaszczepia nas swoją naturę. Kiedy narodziłeś się na nowo, to masz w sobie naturę Bożą. Tak? A w tej naturze Bożej jest co? Miłość. Nie prośmy Boga, aby Bóg dał nam miłość. Chyba, że potrzebujemy się narodzić na nowo. Ale jeżeli narodziłeś się na nowo, to ta miłość jest w tobie. No tak, ale ja jej nie widzę. No bo egoista ci przysłania. Ona tam jest. Na pewno tam jest. Co dalej mamy robić? A więc narodzamy się na nowo, dostajemy miłość w swoje serca, mamy Bożą naturę w sobie. W Efezjan 4 rozdziale od 20 wiersza mamy pokazane, co tak naprawdę potrzebujemy my zrobić. Ponieważ Bóg robi coś dla nas, ale nic bez nas. W dziele zbawienia Bóg przebaczył nam nasze grzechy, tak? Krew Jezusa się przelała, została złożona ofiara, ale bez Twojego przyjęcia nie doświadczysz zbawienia. Bóg daje Ci dar sprawiedliwości, ostatnio o tych rzeczach mówiliśmy, ale bez Twojego przyjęcia nie będziesz doświadczać, że jesteś sprawiedliwy. Bóg daje nam miłość i Bóg czyni, daje nam nowego człowieka i oczekuje teraz coś od nas, żebyśmy zrobili. Zobaczcie, od 20 wiersza czytam, ale wy nie tak poznaliście Chrystusa. Mam trochę inne tłumaczenie. Słyszeliście o Nim i zostaliście pouczeni zgodnie z prawdą, która jest w Nim, w Jezusie. Że trzeba zrzucić z siebie starego człowieka z jego dawnym sposobem życia, którego zwodnicze żądze doprowadzają do upadku, odnowić ducha i myśli, przyobrać się w nowego człowieka stworzonego na obraz Boga, sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Kto ma to zrobić? My. Co mamy zrobić z egoistą? Zebrać go. Odrzucić go. Po prostu, nie wiem, dać mu w twarz. Zrobić cokolwiek. Odnowić ducha i myśli. Zmienić myślenie. Poprzez Boże Słowo zobaczyć, kim jestem narodzony w Chrystusie. Biblia mówi, że jestem nowym stworzeniem. Amen? Możemy to powiedzieć razem? Jestem nowym stworzeniem. A więc jestem. A więc Biblia mówi, że mamy się przeoblec z tego nowego człowieka. Za chwilę będziemy mówić, w jaki sposób to robić. Tak? Ale chciałbym wam pokazać jedną rzecz. Czy osoby nowonarodzone mogą dalej żyć jako egoiści?
Nie mogą. Nie mogą. Praktyka mówi, że tak, mogą.
A co się dzieje pośród nas w kościele? A co się dzieje w Twoim domu? A co się dzieje w Twoim życiu, moim życiu? Czy czasami widzimy tam świętego egoistę?
No, to nie wyłazi.
W Koryncie, w kościele odrodzonym, do którego apostoł Paweł pisze do świętych w Koryncie, wierzących, którzy mają różne dary łaski, w pełni obdarowani są, za chwilę w drugim bodajże rozdziale pisze w ten sposób. Rzucam od trzeciego może. To też pierwsze, 10:11. Wzywam was, bracia, przez imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, 1 Koryntian 1:10. Abyście wszyscy, mam trochę inne tłumaczenie, abyście wszyscy mówili jedno i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli w pełni nastawieni na tę samą myśl i na to samo zdanie. Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez tych od Chloe, że są między wami kłótnie. W Kościele Bożym w Koryncie do świętych, których pisał apostoł Paweł, czytamy, że są rozłamy, brak jedności i kłótnie. Czy to jest obraz nowego człowieka? To jest obraz tego listu starego. Ludzie tam, pomimo że się narodzili na nowo, jednak poruszali się w starych uczynkach, zasadach. Działali, tak? W 3 rozdziale widzimy tam też kłótnie, ale dochodzi też zawiść. I apostoł Paweł, przeczytajmy może to, 3 rozdział 1-3. Bracia, ja nie mogłem przemawiać do was jak do ludzi, którzy duchem żyją, lecz jak do ludzi żyjących wedle ciała. A więc zobaczcie, ludzie narodzeni na nowo nie żyją według ducha, nie żyją według nowego człowieka, ale Paweł mówi, że żyją wedle ciała, według starego egoisty Adama. Jak do nieletnich dzieci w Chrystusie. Mleko dawałem wam do picia, a nie pokarm stały, bo nie mogliście go jeszcze przyjąć. I teraz jeszcze tego nie potraficie. Bo wciąż jeszcze macie ziemskie usposobienie. Bo jak długo zawiść i kłótnie panują między wami, czy nie macie jeszcze ziemskiego usposobienia? A więc jeżeli człowiek wierzący jest kłótliwy, zawistny, to ma, czy postępuje dalej w ziemskim, starym usposobieniu. Niestety. A postępowanie wasze czyż nie jest zwykłe i ludzkie? I jeszcze jedno miejsce. To są seksualne nadużycia. Wiemy, że egoista jest na to otwarty. 1 Koryntian 5:1-8. Słyszy się powszechnie, więc to nie było tylko tutaj w gronie, ale rozniosło się po mieście. O nierządzie między wami i to takim nierządzie, jakiego nie ma nawet pośród pogan. Oto ktoś żyje z żoną swego ojca. Żeby tu się szczycić, powinniście raczej zapłakać i usunąć ze swojego grona osobę, która tak postępuje. A więc widzimy, że w Kościele odrodzonym, wśród ludzi, do których Paweł zwraca się do świętych, ci ludzie jednak, nie wszyscy, ale byli takie osoby, wiele takich osób było, kierowało się starym sposobem życia. Starym sposobem życia. I dalej czytamy w tym 5 rozdziale, choć czy nie wiecie, że odrobina zakwasu odmienia stan całego ciasta? Usuńcie stary zakwas, by stać się nowym zaczynem, bo przecież jesteście przasią. Chrystus, nasz baranek paschalny, został już złożony w ofierze. Świętujmy więc niezakwaszeni, jak dawniej, nie przeżarci złością i występkiem, lecz przaśni czystością i prawdą. Przaśny to znaczy niezakwaszony, tak? A więc jest wezwanie do tych osób, aby byli przaśni, aby byli jak Chrystus, nowonarodzeni, aby nie kierowali się starym stylem i sposobem życia, aby ten egoista nie panował w ich życiu, bo są przaśni, bo są nowi. W jaki sposób my zwlekamy tego egoistę starego? Tutaj jest taka trochę trudna rzecz, o której chciałem powiedzieć. To było dopiero masełko.
Teraz będzie trochę soli.
Teraz soli na ranę. Galacjan 5:24-25. A ci, którzy należą do Chrystusa. To jest ten sam fragment, który opisywał nam tego jego listu. Ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy. Ci, którzy należą na Chrystus, do Chrystusa. Co człowiek wierzący powinien zrobić w swoim życiu? Ukrzyżować swojego starego egoizmu. Ja powinienem współpracować z Duchem Świętym, aby ten stary człowiek nie żył przez moje życie. Ja mam współpracować. W innym tłumaczeniu, posłuchajcie innego tłumaczenia. Ci, którzy przynależą do Jezusa Chrystusa, sprawiają, że wszystkie pożądliwości, grzeszne pragnienia ich ciała są niejako współprzybijane z ciałem Jezusa do krzyża. To tak jakby, jak ciało Jezusa zostało przybite, to tak jakby i ja swoje ciało, tam, ręka do ręki i stary egoista. A potem złożony do grobu. Potem zmartwychwstaje. Czy to boli?
Boli.
Dlatego niektórzy nie wytrzymują. Boli to boli. Kiedy mają, to się nadepnie na odcisk, mieliby przebaczyć. Przecież to boli duszę. Jak przebaczyć? Jak on mi takie, albo ona mi takie rzeczy zrobiła? Przecież egoista nie przebacza. On jest zainteresowany sobą, a nie żeby komuś wybaczyć. Jak zabić tego człowieka? Wbijając krzyż, wbijając gwóźdź przebaczenia. Mordujesz go. Razem z Chrystusem. Krzyż. Nie. Po 10 razach takiego przebaczenia, czy po 20, już nie będziesz czuł bólu. Łatwo będzie to przebaczyć. Będzie w tobie żył. Właśnie ktoś podobny do Chrystusa. Ktoś, kto przebacza. Ktoś, kto, gdy wróg mówi do ciebie złą rzecz, odzywa się w tobie nie złość, gniew i od razu zemstę, a odzywa się przebaczenie i modlitwa. To jest człowiek, który się od nas narodził, podobny do Chrystusa. Ale ty i ja mamy zadanie razem z Duchem Świętym, który jest z nami. Pozwolić, żeby ten stary, egoista człowiek Adam został ukrzyżowany z Chrystusem. Inaczej on będzie ciągle próbował dominować w naszym życiu. Łukasza 9:23 mamy taki fragment, który pokazuje nam, co mamy też robić, aby zabić egoistę. Kiedy on umiera? Ja. 9:23. I powiedział do wszystkich, Pan Jezus, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje. Krzyż jest narzędziem egzekucji. Jest narzędziem, na którym nas coś boli. Jest narzędziem umierania. Czy jest w moim życiu jakiś element umierania? Czy ja umieram w jakichś dziedzinach? Bo to jest objawem krzyża działającego. Że ja w tych dziedzinach umieram. A jeżeli umieram, to powstaje nowe życie w tym miejscu. Zaprze się oznacza niech powie nie samemu sobie. Egoista ma z tym problem. Powiedzieć nie samemu sobie. Kiedy mówił przez całe życie tak. Wszystkim nie, ale sobie tak. A więc, kiedy się zapieramy? Kiedy możemy spowodować, że on będzie umierał? A więc w momentach, kiedy ktoś na przykład ze mną się nie zgadza. Zabieram się. Nie próbuję kogoś przekonać na siłę. Nie denerwuję się w tym momencie. Nie idę odrę na odrę. Nie idę w kłótnie, w spory, w łamanie jedności. Bo to jest objaw starego człowieka. Ale po prostu wycofuję się. Sługa pański, w innym fragmencie jest napisane, nie wdaje się w spory. To jest manifestacja nowego człowieka. Miłości. Jeśli wdajemy się w spory, to jest manifestacja starego, egoisty. Jeżeli ktoś ze mną się kłóci, jeżeli ktoś sprawia mi przykrość, zapieram się, aby oddawać złem za złem. Jeżeli ktoś daje mi odrzucenie, to zapieram się, aby oddawać mu tym samym. Wtedy umiera. Umiera stary człowiek, jako przestaje karmić. Wiecie, kiedy przychodzą te sytuacje odrzucenia, ktoś mi następuje na odcisk tak zwany, następuje moment twojej i mojej decyzji. Ja to przeżyłem w swoim życiu nieraz. Następuje taki moment, czy pójść w tym kierunku, żeby zacząć się, nie wiem, odgryzać, mścić, czy cokolwiek robić, czy zareagować w inny sposób. Wiecie, kiedy ja zacząłem próbować nie zapierać się, czyli mówić sobie nie, samemu sobie nie, to nie jest proste, ale mówię tak, Duchu Święty, pomóż mi. To nie jest też rzecz taka, że Bóg nas zostawia w tym wszystkim, mówi, no teraz masz się ukrzyżować. Nie. Tak naprawdę Bóg tylko chce jednej rzeczy od nas. Tak samo jak chciał przy zbawieniu. Decyzji. Jeżeli ty powiesz mu w momencie, kiedy ktoś ciebie obraża, Duchu Święty, pomóż mi, abym nie reagował jak stary człowiek, to on da ci siłę w tym momencie. Napełni cię, czy osłoni cię, że pewne rzeczy nie będą ciebie dotykać. I to będzie moment umierania starego człowieka, moment zmartwychwstania w tobie nowego. Pisałem sobie takie zdanie. Decyzja jest twoja. Moc jego. Tylko to. Nic więcej. Decyzja jest twoja. Moc jego. Drugie zdanie. Śmierć jednego uwalnia życie drugiego. Właśnie to się dzieje w chwilach próby. W chwilach doświadczenia. Teraz chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli nowemu człowiekowi. Okay? Bo to jest droga od egoisty do miłości. W pierwszym Jana, 4 rozdziale, od 16 wiersza, czytamy tak. I to jest cel, do którego Bóg nas prowadzi. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością. A kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Zobaczcie, że przeznaczenie w naszym jest być tacy jak On. A On kim jest? Miłością. Więc od egoisty Bóg nas prowadzi do miłości, tak? Do ludzi, którzy dają tą miłość i stają się miłością, tak jak Bóg. Ponieważ On jest miłością. Jest to zgodne ze stworzeniem. Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. A więc On nas przywraca z powrotem do tego miejsca. Ale żeby mógł nas do tego miejsca przywrócić, potrzebuje, abyśmy z Nim współpracowali, żeby ten stary egoista umarł. A on będzie umierał wtedy, kiedy ja nie będę szedł za Jego głosem. Ale zaprać ją. Wezmę krzyż, tak? Pocierpię nawet. To nie jest miłe, jak ktoś ci zrobi krzywdę, a ty nie możesz mu się odpłacić. Możesz. Oczywiście, że możesz, ale nie chcesz. Tak? To nie jest miłe, kiedy słyszę, że ktoś ciebie obgadał, a ty teraz masz to po prostu puścić tak sobie. A dlaczego? A może ja teraz coś opowiem o tej osobie komuś, skoro ona jest taka ha, ha, ha. A kiedy zapierasz się i cofujesz się, ten stary egoista umiera, to chce zemstę. A powstaje w tobie nowy. Naprawdę my jesteśmy nowi. Czy to nie jest fantastyczne odkryć siebie na nowo? I zacząć żyć jako nowa osoba całkowicie? Całkowicie nowa osoba. Galacjan 5:22 mamy obraz nowego człowieka. 23. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Przy takich cechach nie potrzeba prawa. Pierwszą cechą takiego człowieka mamy wymienioną jest miłość. To jest miłość w sumie największa cecha, a już jest na samym początku zaznaczona. I zobaczmy może w pierwszym liście do Koryntian w 13 rozdziale 4 wiersza. Przyjrzyjmy się chwilę miłości. Od 4 wiersza. Ja mam trochę inne tłumaczenie, to tak będzie może lepiej zrozumiałe. Mam tak, miłość czeka cierpliwie. Czy egoista jest cierpliwy?
Nie.
Chcę już teraz, a jak nie, to się obrazi albo mogę się zjebać. Miłość czeka cierpliwie, więc miłość postępuje uprzejmie. Czy egoista jest uprzejmy? Nie zazdrości. Więc przeciwieństwo, zobacz. Miłość się nie wynosi. Nie jest nadęta. Stary egoista się wynosi. Wszystko się kręci wokół niego. Moje ja. Dlaczego ja tutaj jeszcze nie znaczę nic w tym kościele? Już tyle czasu łamek, że dlaczego pastor mnie jeszcze nie dopuścił do tego, czy do tamtego? Gdzie to są realne rzeczy, które się dzieją. Dzieją się pośród nas. Ja się spotykam z takimi historiami. Ktoś przychodzi, jest miesiąc czasu u nas w kościele, ma tak pogmatwane życie, że nieraz po prostu głowa boli, jak to rozwiązać, a on po prostu jest obrażony, że ja jeszcze go do służby jakiejś nie dopuściłem, bo on ma jakiś talent. Naprawdę? Tak, takie rzeczy się dzieją. Nie przechwala się, nie jest zarozumiała inaczej, czy nie wynosi się, nie jest nadęta. Postępuje taktownie, nie szuka własnej korzyści. Zobaczcie, to jest bardzo, mnie to bardzo dotyka. To jest przeciwne egoiście. Miłość nie szuka swego. Miłość nie szuka własnej korzyści. W innym tłumaczeniu nie szuka siebie. Nie jest porywcza. Czyli nie wybucha gniewem. Nie prowadzi rozrachunku krzywd. Egoista ma taki notesik, który zapisuje wszystkie krzywdy, które ktoś mu zrobił. I jak tylko spotka tą osobę, to zawsze ma haka na niego. Że może mu pomóc albo coś zrobić. Jest stary człowiek egoista. Taki stary człowiek egoista, jeżeli chce być wolny od tego, musi spalić ten notesik. Wtedy umrze. I przemieni się nowego człowieka. A nowy człowiek nie prowadzi rozrachunku krzywd. Innym tłumaczeniu, nie liczy doznanych krzywd. Nie cieszy się z niesprawiedliwości. Z innym tłumaczeniu, nie cieszy się z krzywdy. Inne tłumaczenie jeszcze mówi, miłość nie napawa się cudzymi grzechami. Egoista odczuwa przyjemność, kiedy widzi kogoś w upadku. Ja nie mówiłem. Taki był mocny dzisiaj. Taki kozak.
Ale że
ho, 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 jaka gwiazda. Gdzie on jest? Napawać się, czyli odczuwać przyjemność, tak? Pod wpływem czego? Miłość nie napawa się cudzym grzechem, lecz dzieli radość z prawdy. Wszystko zakrywa. Egoista tylko swoje rzeczy zakrywa. Innych odkrywa, żeby lepiej on wyszedł na tym tle. Ale miłość wszystko zakrywa. Wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieję, wszystko potrafi przetrwać. Miłość nigdy nie ustaje. Otwórzmy jeszcze Galacjan 2:20. Już zbliżamy się do końca. Apostoł Paweł doszedł w swoim życiu do takiego miejsca. I to jest miejsce, do którego my zdążamy też. W którym odważył się napisać coś takiego. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Nie żyję już ja, więc już ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Jeżeli chcemy, aby Chrystus mieszkał w nas, to stary egoista musi być ukrzyżowany. Nie ma innej drogi. Inaczej będę jak jednym z członków z Kościoła Koryntu. Wierzący święty o usposobieniu cielesnym. A więc, jakie są narzędzia przemiany? Jeszcze na koniec. Narzędzia przemiany. To, co mówiłem. Nowo narodzenie, tak? Łaska Boża, która jest z nami, aby nas przemienić. Łaska moc ku przemianie. Jest nawet taka książka. Duch Święty, który jest w nas, który odpowie na naszą decyzję, jeżeli my nie będziemy chcieli zareagować w stary sposób. No i oczywiście nasza decyzja, że chcę zebrać siebie starego człowieka. A teraz powiem o pewnym narzędziu, które jest bardzo powszechne, które jest pośród nas, przez które zabijany jest stary człowiek. To są ludzie. To jest twój dom. Tam jest skrzyżowany stary człowiek. To jest twój wspaniały małżonek. To jest cudowne narzędzie, żeby zabić starego człowieka w domu. Są twoje dzieci, które cię denerwują, które robią zawsze nie tak, jak chcesz, które wymuszają, manipulują i tak dalej. To jest też Kościół. Wiecie, że Kościół jest narzędziem Bożym, żeby zabić starego egoistę? Ale nie wszyscy to rozumieją i nie wszyscy wytrzymują. Niektórzy w tym momencie odchodzą od Kościoła, bo już ich tak bardzo to boli, że ktoś na nich to powiedział, czy tamto. Że ktoś im nacisnął na ten odcisk. Że ktoś poruszył tego starego egoistę. Już mi jest tak źle w tym kościele, że ja muszę zmienić ten kościół. Gdzie pójdziesz? Do drugiego kościoła? To też ciebie mógł dopadnie. No może jeszcze szybciej będziesz obrzezany. Kochani, kościół jest nam potrzebny. W Kościele otrzymujesz pokarm, otrzymujesz miłość, otrzymujesz usługi jeden drugich, ale też otrzymujesz możliwość śmierci starego człowieka. Twoja siostra, która cię tak drażni i denerwuje, dzisiaj, to jest siostra, przez którą Pan Bóg uwalnia cię od starego egoisty.
Amen.
Jeżeli przestanie cię to boleć, to wtedy możesz sobie odejść. Ale jeżeli cię to boli, to zostaw. Aż umrzesz. praca. Tam też doświadczamy jakichś doświadczeń z ludźmi. Dokładnie wszędzie tam, gdzie spotykasz ludzi. Ludzie są narzędziem, przez które Bóg nas zmienia. W przypowieściach Salomona 27:17 czytamy takie słowo. Żelazo ostrzy się żelazem, a człowiek doskonali siebie przez kontakt ze swym bliźnim. Żelazo ostrzy się żelazem, a człowiek doskonali siebie przez kontakt ze swoim bliźnim. A więc nie uciekajmy od siebie. Jeżeli nas bolą pewne rzeczy, przyjmijmy, że tak właśnie ma być. Jeżeli mamy próchnicę zębów, to jest bolące iść do dentysty. Ale to jest szansa, że można jeszcze coś uratować. Jeżeli to zlekceważymy, jeżeli obrazimy się, jeżeli powiemy, nie idę tam, bo tam mnie boli, bo tam będę cierpieć, to za kilka lat nie będę się mógł nawet uśmiechać. Bo ząbki mi po prostu powypadają. Tak samo jest w kościele, tak samo jest w domu. Nie rozchodźmy się ze swoim partnerami. On jest mi potrzebny. Żebym mnie przemienił, żebym stał się jak Bóg, żebym był jak miłość, tak? Żebym był do Niego podobny, żeby ta Jego Boża natura we mnie się objawiła. Jest miejsce cudowne, w którym mogę być zmieniony. Jest trudne. Nikt nie powiedział, że będzie łatwe. Krzyż nie jest łatwym miejscem. Jest bardzo trudnym miejscem. Ale jest błogosławionym dla nas. A umiera stare, a rodzi się nowe. A więc, kochani, podejmijmy właściwą decyzję, aby być przeszczęśliwymi. I ja potrzebujesz podjąć decyzję, czy chcesz, aby stary egoista żył, czy chcesz, żeby umarł. To ja decyduję. Bóg daje mi wszelkie możliwości, ale ja decyduję. I ta decyzja powstaje w momencie próby. Kiedy ktoś krzywo na mnie spojrzy, kiedy żona, nie wiem, pocha strzeli, a co ty zrobisz? Też strzelisz pocha? Stary człowiek facha strzeli, oczywiście, większego jeszcze. Nie, po prostu trzeba dalej dobrem oddawać, tak? I to jest decyzja. Mówisz, Boże, ja proszę Cię, nie zareagować na to jako współpartner. Chcę dalej kochać tą osobę. I Bóg będzie Cię pełnią miłością do tej osoby. A stary będzie odchodzić i umierać. I po pewnym czasie będziemy reagować bardziej jak nowe stworzenia niż jak stare. Życzę tego sobie przede wszystkim i Wam też. Myślę, że to nie był stracony czas.
Dobry czas. Super.
Super kochanie.
Wszystkim błogosławię.